Proszę pana, chciałem spytać jeszcze o wasze kontakty z ruchami pacyfistyczno-ekologicznymi na Zachodzie.
Te kontakty pojawiły się dosyć szybko. W gruncie rzeczy w momencie, kiedy posadzono za działalność czysto VIP-owską, bez żadnych konkretnych innych powodów, Jacka Czaputowicza i Piotrka Niemczyka w roku 1986, wtedy pojawili się zachodni pacyfiści, którzy odnaleźli w VIP-ie partnera, to znaczy grupę zajmującą się podobnymi sprawami jak oni. Szybko okazało się, że te poglądy są jednak różne, bo różna jest perspektywa spojrzenia na sprawy, czy pokoju, czy również ekologii na przykład, choć akurat tutaj jest najmniej problemów. W każdym razie te kontakty zostały nawiązane i to dosyć ścisłe. W tej chwili właściwie na bieżąco utrzymujemy kontakty z dużą ilością ruchów pacyfistycznych czy ekologicznych w Europie, również w Stanach Zjednoczonych. Te kontakty stoją w tej chwili w takim momencie dosyć przełomowym, ponieważ nie wszystkie grupy pacyfistyczne na Zachodzie są gotowe do pewnego wyboru, jaki się przed nimi rysuje. Z natury rzeczy one były zawsze kokietowane przez nasze władze, przez władze w ogóle w bloku wschodnim, przez oficjalne agendy zajmujące się, powiedzmy, pokojem, sprawami rozbrojenia itd. Kontakty między ruchami pokojowymi na Zachodzie a tymi oficjalnymi instytucjami istnieją w dalszym ciągu, no ale to dla nich pojawia się problem. Jak można utrzymywać jednocześnie kontakty z niezależnym ruchem pokojowym na Wschodzie, który jest konsekwentnie zwalczany i to w sposób ostry w tej chwili jednak, to głównie uczestnicy VIP stanowią grupę więźniów politycznych w Polsce, a jednocześnie mieć dobre kontakty z naszymi władzami. Tutaj dużym problemem jest Gorbaczow, Pierestrojka i tak dalej, bo wzbudza to fascynację na Zachodzie nie tylko u pacyfistów, którzy zawsze byli podatni na tego typu rzeczy. No i jakby oni w tej chwili muszą dokonać wyboru, coś muszą z tym zrobić.
Tak, wiadomo, że ruchy pacyfistyczne na Zachodzie hołdują antymilitaryzmowi dosyć jednostronnemu, to znaczy głównie skierowanemu przeciwko amerykańskiej obecności w Europie, przeciwko amerykańskim siłom nuklearnym, natomiast no, najczęściej zapominają o drugiej stronie. W Polsce, jak wiadomo, ta sytuacja siłą rzeczy przedstawia się inaczej. Czy sądzi pan, że kontakty z ruchem Wolność i Pokój przyczyniły się do uświadomienia im właśnie tej drugiej strony zagadnienia?
Na pewno tak. To znaczy, można zauważyć pewne zmiany w świadomości. No było wiele dyskusji. Taką najciekawszą było seminarium pokojowe, które odbyło się w Warszawie w maju tego roku. I można zauważyć, że zrobiło to na nich duże wrażenie. To znaczy, pewna konsekwencja, z jaką były wypowiadane poglądy, burzące ich dotychczasowy taki jednostronny punkt widzenia. Zresztą tutaj są duże różnice między pacyfistami w ogóle. Po pierwsze, jest pewna grupa działaczy pokojowych, którymi w ogóle nie jesteśmy zainteresowani, bo oni nam nie są zainteresowani. To chodzi mi głównie o pewne agendy partii na Zachodzie, na przykład Labour Party czy SPD. Są to ugrupowania, które w ogóle nie interesują się ruchem pokojowym niezależnym na Wschodzie. Nie mają takich pomysłów. Nas interesują bardziej te naprawdę alternatywne ruchy, spontaniczne, autentyczne. I wśród nich również są duże rozbieżności. Czasami osobiste sympatie nie pokrywają się z rozbieżnością poglądów, mógłbym tak powiedzieć. Część ruchów pokojowych na Zachodzie być może chciałaby od nas nie tylko kontaktów, ale również pewnej legitymizacji wobec własnej opinii publicznej. Wśród tej opinii publicznej jednak wiele jest negatywnych skojarzeń. Uważa się ich, no, jeśli nie za agentów Moskwy, to w każdym razie za grupy, które działają na rzecz jednostronnego rozbrojenia, a więc w sposób właściwie szkodzący interesom własnego kraju. Ruchy pokojowe na Wschodzie z kolei mogą dostarczyć tej legitymizacji, jakby zaświadczają, że ten ruch pokojowy na przykład w Anglii IND, powiedzmy, nie jest wyłącznie dywersją przeciw NATO czy przeciw obecnej polityce zbrojeniowej pani Thatcher. Nie chcielibyśmy tej legitymizacji dostarczać za darmo, to znaczy oni muszą coś zrobić w naszej sprawie i do tego ich skłaniamy. Myślę, że skłoniliśmy ich do jednej rzeczy, to znaczy na pewno do większego niż dotychczas było wiązania sprawy pokoju ze sprawami praw człowieka. To chyba w jakimś sensie zrozumieli.
Panie Jarosławie, a czy WIP nawiązał jakieś kontakty z ruchami alternatywnymi, pokojowymi, niezależnymi oczywiście, w krajach przodującego obozu?
No, przodujący obóz też ma swoje ruchy alternatywne i my się z tego bardzo cieszymy. Na pewno taki kontakt został nawiązany, to znaczy możemy mówić o takich kontaktach z Czechosłowacją, bo Karta 77, oprócz tego, że w ogóle jest opozycją czeską, to w dużej mierze zajmuje się tymi sprawami, którymi zajmuje się WIP również i miewa podobne poglądy. Poza tym grupy przykładowo w Związku Radzieckim, gdzie istnieje grupa budowy zaufania Wschód-Zachód, która no, konsekwentnie bardzo przyznaje się do WIP-u i my do nich. Grupy pokojowe z NRD również nawiązały jakieś kontakty i to nie tylko małe grupy alternatywne oparte w gruncie rzeczy o zachodnią opinię publiczną, ale również te mające bardziej masowy charakter istniejące przy Kościele Ewangelickim powiedzmy. Ciekawy ruch pokojowy również na Węgrzech, z którym kontakty są utrzymywane. No niedawno Jacek Czaputowicz był w Budapeszcie, więc on mógłby więcej powiedzieć na ten temat. To jest w ogóle chyba sfera kontaktów, na której nam w tej chwili najbardziej zależy. To znaczy sposobem na wzmocnienie naszego głosu jest wspólny głos Europy Wschodniej w sprawach pokoju i rozbrojenia. W sprawach ekologii również, bo problemy ekologii dla krajów Europy Wschodniej są wspólne i na dodatek w ramach systemu trudno rozwiązywalne, powiedzmy delikatnie. Więc perspektywy rysują się dobre. No nie wiem, czy zawsze będzie można tak podróżować, jak to Jacek zrobił, ale cieszyłbym się, gdyby te kontakty były utrzymywane i rozwijane w dalszym ciągu.
Dziękuję panu za rozmowę.